Dlatego zwróćmy się do Bożego Słowa i otwórzmy, jak macie Biblię, drugą Księgę Mojżeszową, 20 rozdział, 4 werset. Przypomnimy sobie treść drugiego przykazania. Jak nie macie Biblii, to posłuchajcie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie, w górze i na ziemi, w dole, i tego, co jest w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za to, że wskazujesz nam w Twoim słowie, w jaki sposób mamy czcić Ciebie, w jaki sposób powinniśmy zbliżać się do Ciebie. I dziękujemy Ci za dekalog, dziękujemy Ci za te praktyczne pouczenia dotyczące naszego życia, naszej więzi z Tobą, naszej więzi z bliźnimi, które też służą naszemu szczęściu, takiemu radosnemu życiu, do którego Ty, Panie, nas wzywasz i powołujesz. Amen. Także w drugim przykazaniu, to sobie przypomnijmy, Bóg za pośrednictwem Mojżesza przypomina nam, że On sam, że Bóg nasz Pan, nasz Stwórca, komunikuje się z nami przy pomocy słowa, dopiero w drugiej tam którejś kolejności obrazu. Ale prawdziwa religia jest przede wszystkim religią słuchania, a nie oglądania. Dlatego mamy w Nowym Testamencie fragmenty, które mówią, że wiara, na przykład, list do Rzymian mówi, że wiara rodzi się jak? Nie z oglądania obrazów czy rzeźb, ale ze słuchania Słowa Bożego. To Słowo rodzi wiarę, dlatego musimy słuchać. Chodzimy w wierze, mówi apostoł Paweł, a nie w widzeniu. I znowu, to nie oznacza, że sprzeciwiamy się wszelkim rzeźbom i obrazom. Nie powinniśmy sprzeciwiać się wszelkim rzeźbom i obrazom. To niektórzy też, na przykład Purytanie, w swojej nadgorliwości, powinniśmy oczywiście przyznać im rację w ich właśnie gorliwości, czczeniu Boga, w tym, że chcieli być wierni chociażby dekalogowi, ale niszczyli wszelkie sakralne obiekty, co było niepotrzebne i myślę, że niezgodne również z wymową drugiego przykazania. Powinniśmy afirmować sztukę, również sztukę sakralną. Nie ma nic złego na przykład w zachwycie nad pięknem starych katedr, kościołów, architektury, rzeźbiarstwa, malarstwa. Tymi rzeczami powinniśmy się zajmować, afirmować, doceniać piękno. Na przykład świątynia Salomona, tak, była pięknie wystrojona, również od wewnątrz, co jest dowodem na to, że Bóg ma upodobanie w ładnym, pięknym wystroju, ma upodobanie w pięknie. Powinniśmy dbać o ładną formę, o formę i nabożeństwa, ale też na ile możemy, chociażby, nie wiem, wystrój tej sali, na ile mamy wpływ. Również wystrój naszych domów, miasta, dlatego musimy co roku pytać o zgodę estetyka czy plastyka, jak nasze stoisko ma wyglądać ewangelizacyjne. Stół nie może być plastikowy, musi być drewniany, beżowy parasol i tak dalej. To nam przypomina, że zewnętrzność, forma, no, to są ważne rzeczy, bo one coś komunikują. Bóg ma upodobanie w pięknie. Kiedy na przykład apostoł Paweł mówi, na czym polegał grzech Koryntian w czasie Wieczerzy Pańskiej, to mówił, że w niewłaściwy sposób pożywacie Wieczerzę Pańską. I co mówił? Nie mówił jedynie o postawie ich serca, ale mówił o pewnych zewnętrznościach, że jeden zaczyna, już jest nasycony chlebem, a drugi dopiero rozpoczyna Wieczerzę Pańską. Skupił się na formie, która była lekceważona przez Koryntian, a która powodowała podziały w Kościele. Także musimy na to zwracać uwagę. Czyli o co chodzi w drugim przykazaniu? Drugie przykazanie przede wszystkim sprzeciwia się niewłaściwemu użyciu obrazów i rzeźb. Czyli użyciu ich konkretnie w celach kultowych i liturgicznych. Czyli Bóg zabronił przychodzenia do Niego poprzez obraz, poprzez adorację obrazu, poprzez wpatrywanie się w posągi, poprzez stawianie posągów Boga, Maryi, Świętych w centralnym miejscu Kościoła i tak dalej. Czyli problemem, zobaczcie, nie jest sam obraz, problemem nie jest sam posąg, problemem jest nasze serce. Czyli sam Bóg, zobaczcie też, że sam Bóg w Starym Testamencie nakazał sporządzenie pewnych posągów, wizerunków, na przykład cherubów, które były sporządzone na wieku skrzyni przymierza. Były dwa cheruby ze skrzydłami i twarzami skierowanymi ku sobie. Bóg nakazał sporządzenie na przykład miedzianego węża na drzewcu, kiedy Izraelici szli przez pustynię, kiedy byli pokąszeni przez węże. Bóg kazał sporządzić miedzianego węża, kiedy Izraelici spoglądali na niego, byli uzdrawiani. Ale znowu, to była Boża inicjatywa. Zwróćmy jednak uwagę, że Bóg nakazał sporządzenie tych posągów czy rzeźb w określonym celu. Czyli używanie ich w innym celu byłoby grzeszne. I to właśnie zrobili Izraelici z wężem. Bóg powiedział, sporządźcie węża miedzianego, spoglądajcie na niego z wiarą, jeżeli jesteście pokąszeni. To była też odpowiedź na prośbę Mojżesza. To był przejaw Bożej łaski. I rzeczywiście tak się działo. I co później zrobili Izraelici? Uczynili z tego miedzianego węża obiekt kultu. Nadali mu nawet jakieś imię, zaczęli mu się kłaniać i, nie wiem, utożsamiać nawet z Jahwe. Czyli Bóg sprzeciwia się grzesznemu użyciu posągów, przedmiotów, rzeźb i obrazów. Drugie przykazanie zabrania nam sporządzania konkretnie obrazów i rzeźb w celach kultowych. Ale co więcej, idźmy dalej. Bóg zabrania również sporządzenie jakiegokolwiek obrazu, o którym możemy powiedzieć, oto Bóg twój. Pamiętacie, tak zrobił Aaron, kiedy Mojżesz przebywał na górze Syjon. Aaron na prośbę ludu sporządził złotego cielca. I co zrobili Izraelici? Poglądali na złotego cielca i mówili, oto Bóg twój, to jest Jahwe, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I oczywiście, kiedy mówili, spoglądając na cielca, oto Bóg twój, nie mieli na myśli tego, że to posąg cielca wyprowadził ich z Egiptu. Tak? Mówili, posąg symbolizuje Boga. Aaron, zobaczcie, wcale nie przeczył, że to Jahwe wyprowadził ich z Egiptu. Nie cielec, Bóg. Ale uczynił cielca na prośbę ludu, dlatego że lud chciał widzialnego symbolu, chciał widzialnego wyobrażenia Boga. Czyli cielec miał zastąpić Izraelitom obłok czy słup ognia, poprzez który Bóg prowadził ich. Chcieli widzialnego znaku Boga, czyli posąg miał w cudzysłowie pomóc w wyobrażeniu sobie Boga, uosobieniu Go. Innymi słowy, Izraelici wierzyli, że wyobrażenie Boga, symbol Boga, ma coś wspólnego z samym Bogiem. Tak? Czyli wizerunek Boga w jakiś sposób łączy się z samym Bogiem. Zobaczcie, że na takiej zasadzie działają wszystkie pogańskie religie. Na przykład wyznawcy wudu wierzą, że posiadając na przykład kawałek paznokcia albo włosa danej osoby, mogą mieć nad nią kontrolę i uczynić jej krzywdę. Tak? Wystarczy wszyć kawałek ciała, włos, paznokieć w laleczkę wudu, potem wbić w tą laleczkę igłę, wypowiedzieć jakieś zaklęcie i wtedy właściciel paznokcia albo włosa poczuje ukłucie, poczuje ból w swoim ciele. Tak? Na podobnej zasadzie działają bałwany, można powiedzieć, w pogańskich kultach. Posąg, który jest nazwany imieniem Boga, to bez względu na to, czy prawdziwego, czy fałszywego, według wyznawców w tej teorii, jest w jakiś sposób emanacją samego Boga. Czyli wyznawcy posągów, byśmy powiedzieli, czy obrazów, stawiają je, używają ich i wcale, zobaczcie, nie mówią, ja czczę posąg, ja czczę obraz. Mówią, ja czczę Boga prawdziwego, natomiast posąg czy obraz są jedynie jego wizerunkiem, jakąś emanacją. Jak miałem swego czasu kontakt w czasach licealnych z wyznawcami sekty Hare Krishna. Uprawiali kult guru. Mieli 12 guru i akurat na jakimś spotkaniu, które odwiedziłem, przyjechał jeden z tych guru i zaczęli przed nim tańczyć, płaszczyć się przed nim na twarz, myć mu nogi, po prostu kłaniać się i czcić go jak Boga. Zapytałem, dlaczego to robicie? I odpowiedzieli, że słuchaj, kult guru wcale nie jest kultem człowieka. My wiemy, tak, to jest człowiek z krwi i kości, ale my kłaniając się przed guru nie czcimy człowieka, my czcimy Boga. Owszem, guru nie jest Bogiem, przyznajemy, że jest człowiekiem, ale to nie człowieka czcimy, czcimy Boga, dlatego że guru jest jego emanacją. Guru uosabia, reprezentuje Boga na ziemi, dlatego czcząc mistrza duchowego, czcimy samego Boga, tak, którego nazywali Krishna. I podobne myślenie mamy w temacie posągów. Mówi się, obraz nie jest Jezusem, obraz nie jest Bogiem, ale padając przed obrazem, czcimy nie obraz, ale czcimy Jezusa, którego obraz uosabia. Obraz pomaga w kontakcie z Jezusem. Czyli zobaczcie, tutaj w takim myśleniu istnieje takie realne połączenie między posągiem a Bogiem. Takiego połączenia nie ma na przykład między, nie wiem, Bogiem a jakimś zwykłym drzewem. Nie ma połączenia między Bogiem a, nie wiem, krową chociażby, którą czcią Hindusi. Wierzę się, i to dotyka również chrześcijaństwa, że jest połączenie między Bogiem a jego wizerunkiem na specjalnie wyprodukowanych obrazach czy posągach. Czyli takie obrazy, jak się wierzy, są taką linią, gorącą linią, linią telefoniczną, która łączy nas z samym Bogiem. Mówi się oczywiście, Bóg jest wszędzie, ale dla pewności, że nasza petycja dotrze do Niego, to lepiej posłużyć się bezpośrednim telefonem, niż wrzucać butelkę do morza i z nadzieją, że może dotrze. Lepiej mieć tą gorącą linię, dotrzeć do Niego przez święty obraz. I tak działają, zobaczcie, na przykład ikony w prawosławiu. Ponieważ zostały sporządzone w szczególny sposób, to nie są zwykłe obrazy. Zostały ikony napisane, jak to się mówi, nie namalowane. Zostały napisane, sporządzone w szczególny sposób i służą właśnie kontaktowaniu się z osobą, którą przedstawiają. Tak też działają na przykład obrazki świętych Jezusa lub Maryi w kościele rzymskokatolickim. Dlatego lepiej na przykład mówi się, niektórzy wierzą, że lepiej zawsze taki obrazek gdzieś mieć przy sobie, obrazek albo medalik, bo nigdy nie wiadomo, kiedy coś mi nie będzie zagrażało, kiedy trzeba będzie skontaktować się z samym Jezusem. Biblia mówi, słuchaj, ale robiąc to, to nie Chrystusa czcisz. To nie Chrystusowi się kłaniasz, to adorujesz obraz. Kłaniasz się martwym przedmiotom, nie rób tego. Może ty myślisz, że jest inaczej. Może twoja wyobraźnia, kiedy klękasz przed posągiem, mocno pracuje, kiedy wchodzisz w kontakt z tymi obiektami, ale Bóg zawsze odpowiada, drugie przykazanie jest niezmienne. To nie jest Bóg, to nie jest Jezus. Jezus zabrania przychodzenia do Niego w ten sposób. Obrazy i rzeźby nie są takimi laleczkami wudu, dzięki którym osiągniesz kontakt z osobą, które przedstawiają. I to wszystko uczy nas, że forma, sposób przychodzenia do Boga jest bardzo ważne. To są ważne rzeczy. Zobaczcie, w Starym Testamencie na przykład Bóg opisał, w jaki sposób należy składać ofiary. Izraelici nie mieli przyjść po prostu, nie wiem, z jakimś kawałkiem mięsa, spalić go i powiedzieć, Boże, to jest nasza ofiara dla Ciebie. Nie, Bóg dał konkretnie bardzo szczególne instrukcje, z jakich zwierząt, w jaki sposób, w jakiej kolejności ofiary mają być składane. To miało oczywiście też wymiar pedagogiczny, pokazywało pewne rzeczy, każda ofiara symbolizowała co innego. Bóg opisał na przykład również, w jaki sposób ma wyglądać świątynia. Bóg opisał, w jaki sposób należy spożywać wieczerzę pańską i mówił o skutkach właściwego przychodzenia do Niego i o konsekwencjach, jeżeli robimy to w niewłaściwy czy nonszalancki sposób. I to samo z obrazami czy posągami. To nie jest kwestia naszej twórczości. To nie jest tak, że ktoś sporządzi sobie obraz i mówi, ale mi to pomaga. Nie, wciąż odpowiedź jest taka. Nie przychodź do Boga na własnych warunkach, na własnych zasadach. Musisz być uważny w tym, co On mówi na ten temat. Czyli, Panie, w jaki sposób mam się zbliżać do Ciebie we właściwy sposób? I Bóg mówi w swoim Słowie. Czyli nie wystarczy, że powiemy, tak jak w Ewangelii Mateusza Jezus mówi o pewnych ludziach, którzy powiedzą, Panie, Panie, w Twoim imieniu robiliśmy to czy siamto. Jezus mówi, że nie przyjmie tych, którzy mówią, Panie, 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 ale tych, którzy pełnią wolę Bożą. Tak? Sama szczerość nie jest wystarczająca. Szczerość musi być połączona z rozsądkiem, z prawdą. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy, że Bogu należy oddawać cześć tak, jak się to Jemu podoba. Dalej. Bóg zakazał uwielbienia go przez użycie różnych obrazów czy ikon wyrzeźbionych czy namalowanych. I teraz nie dlatego, że ikony same czy obrazy same w sobie są złe. Zwróćcie uwagę, że Bóg napełnił ikonami, ale swoimi ikonami, swoimi obrazami całą ziemię. Biblia mówi, że Jezus na przykład był obrazem, byśmy powiedzieli ikoną, najdoskonalszym nosicielem Bożego obrazu. Pismo mówi, że kto widział Syna, ten widział Ojca. Zgodnie z Księgą Rodzaju, my wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, jesteśmy Bożymi obrazami, jesteśmy nosicielami Bożego obrazu. Jest takie prawo w ekonomii, że zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. I zobaczcie, że to samo możemy zauważyć, jeśli chodzi o drugie przykazanie. Złe ikony, złe obrazy wypierają dobre obrazy, dobre ikony. Kiedy mówię, mówiąc złe, nie mam na myśli ich wyglądu, ale raczej mam na myśli sposób ich użycia przez ludzi. Problemem nie jest to, że problemem nie są ikony i obrazy. Problemem jest to, że używamy nie tych ikon i obrazów, które mamy od Boga. C.S. Lewis powiedział, że zaraz po udzielonym sakramencie twój bliźni jest najświętszym obiektem, który staje przed twoimi oczami. Innymi słowy, powinniśmy uczyć się widzieć Jezusa nie w martwych posągach i obrazach, ale w naszych bliźnich. Musimy uczyć się widzieć Jezusa w codziennych czynnościach, takich prozaicznych, przewijaniu dzieci, praniu bielizny, spożywaniu kolacji. Uczmy się widzieć Jezusa przy stole pańskim. To są wszystko obrazy chrystusowe, obrazy Boga. Czyli Bóg mówi, nie odwracaj się od Bożych ikon, czyli od naszych bliźnich, żeby zwracać się do ikon, które są uczynione ludzką ręką. Przychodźmy do Boga przez ikony, które On uczynił. Czyli Pismo mówi, nakarm biednego, napój spragnionego, odwiedź samotnego. To jest sposób, w jaki powinniśmy uczyć się Jezusa poprzez obrazy, ale obrazy, które nie są wytworami rąk ludzkich, ale obrazy, które On sam uczynił. Jeżeli ktoś zwraca się do ikon, które są uczynione przez ludzi, to możemy przypuszczać, że najprawdopodobniej ta osoba odwróciła się od Bożych ikon. Innymi słowy, nie dostrzegamy w wystarczający sposób Boga, obrazu Jezusa w bliźnim, w drugim człowieku, dlatego szukamy go w martwym obrazie. Dlatego uczmy się też widzieć Boga w namalowanych przez Niego ikonach, żebyśmy nie zastępowali Bożych ikon ludzkimi. Kolejne pouczenie Bożego Słowa dotyczące martwych obrazów czy rzeźb, kolejne pouczenie z psalmu. Psalm 115, werset 4. Psalm 115, werset 4. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają, mają ręce, a nie oddychają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Psalmista poucza nas, że człowiek staje się podobny do obiektu swojej czci. Czyli widzi przełożenie między biernymi, niemymi wyznawcami, a bierną, niemą i głuchą rzeźbą. I zobaczcie, że to widać też w kulturze. Spójrzcie na przykład na prawosławie. To jest taka chyba najlepszy przykład religii ikon, religii obrazów. Jakie są skutki prawosławia na przykład w kulturze wschodniej? Zwróćcie uwagę. Najczęściej jest to po prostu bierność, jeśli chodzi o społeczne zaangażowanie, i zatopienie się w takiej kontemplacji świec i ikon. Gdybyście poszli do cerkwi prawosławnej, poczulibyście się może troszeczkę jak wręcz w niebie. Chodzimy z głową w chmurach, niebo zstępuje na ziemię. Ale skutek jest taki, że prawosławie nie jest zainteresowane wpływaniem na świat. Zwróćcie uwagę na przykład, kto jest bohaterem baśni wschodnich, baśni na przykład rosyjskich. Nie ten, który walczy z tyranem, który poświęca się ratowaniu innych Baśnie, które, o, na przykład o dzielnym królewiczu, który niszczy, zabija smoka, ryzykując własnym życiem, żeby uwolnić księżniczkę, to nie jest wytwór krajów prawosławia. Bohaterem bajek rosyjskich jest na przykład no, taka typowa, no, rybak na przykład, tak, który co? Po prostu siedział sobie, złowił, miał szczęście. Złowił złotą rybkę i dorobił się dzięki fartowi. Ale w zasadzie nie musiał nic zrobić. No, zarzucił sieci, no to była jedyna praca. No ale złowił złotą rybkę i miał parę życzeń do niej i tak się dorobił. Innymi słowy, kontemplacja niemych posągów rodzi biernych wyznawców. Co więcej, rodzi odizolowanych od siebie wyznawców. Dlatego, że mamy do czynienia, jest jednostka, jest człowiek, jest posąg. I nic dziwnego, że takie też jest podejście do wiary w religiach obrazów. Na przykład komunia, tak? Na komunię spogląda się znowu jako na moje prywatne, intymne spotkanie z Jezusem. Uczestnictwo w życiu Kościoła to nie jest społeczność z wiernymi, to jest przyjęcie sakramentu, uduchowienie podczas spotkania czy nabożeństwa i powrót do domu. Jestem ja, jest moja duchowość. Jestem ja, jest moja duchowość i pomaga mi w tym, nie wiem, zapach murów kościelnych, półmrok, kadzidła, śpiewy gregoriańskie, niektóre homilie, ale w zasadzie zobaczcie, chodzi o to, że jestem ja, jestem biorcą, odbiorcą tych wszystkich rzeczy. Tak naprawdę chodzi w zasadzie o moje uduchowienie. Natomiast biblijne chrześcijaństwo to jest po pierwsze religia słuchania i religia więzi. Oczywiście jest miejsce na piękno, na indywidualne uduchowienie, na osobistą pobożność. Sam lubię czasami wchodzić do katedr, poczuć ten chłód starych murów, czy nawet zapach kadzideł, ale tak naprawdę to nie jest sedno w wierze chrześcijańskiej. Religia obrazów to jest religia monologu. To nie jest religia słuchania. To jest wpatrywanie się, to jest wyobcowanie względem innych. Inni są jedynie, inni to najwyżej mogą mi przeszkadzać. Jest bierność i zobaczcie, takich ludzi bardzo często tworzy ten model duchowości. W takim modelu duchowości źle jest widziana wymiana poglądów, napomnienie, niekiedy nawet konfrontacja, dlatego że w ten sposób przeszkadzasz mi w osiąganiu wyżyn mojej duchowości. Brakuje ci miłości. Jeżeli chcesz tutaj roztrząsać, dyskutować, wprowadzać innych ludzi w moją osobistą pobożność. W przeciwieństwie do tego słuchanie Boga tworzy ludzi, którzy słuchają innych też. Zobaczcie, kiedy Pismo Święte mówi o naszej więzi z Bogiem, używa takich pojęć jak radość, miłość, dyscyplina, bliskość, zasmucanie, przebaczanie. Zwróćcie uwagę, to wszystko to są pojęcia więzi. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest społecznością trzech osób, które mają ze sobą bliską więź. I naśladowanie Boga to wchodzenie w więzi z innymi, to aktywność, to poświęcenie. Dlatego mówimy, że nie ma chrześcijaństwa bez wspólnoty Kościoła. Nie mówię o budynku, tak? Może istnieć chrześcijaństwo bez budynków kościelnych, ale nie może istnieć bez wspólnoty wiernych. Święty Cyprian powiedział, że jeżeli Boga uznajesz za swojego Ojca, to Kościół powinieneś uznawać za swoją Matkę. Nie? Współwierzący są naszymi braćmi i siostrami. Czyli Biblia, kiedy mówi o takim pełnym życiu chrześcijańskim, to nie mówi kontemplacja, samotność, jakieś prywatne wizje, mistycyzm, separacja od innych. Także uczmy się widzieć też przełożenia między tym, kogo czcimy, jak czcimy, przed czym klękamy, czy przed kim klękamy, a tym, jacy jesteśmy jako ludzie. Tak? Naśladowanie posągu czy rzeźby, przed którą spędza się czas na modlitwie, oznacza być po prostu niewzruszonym, kontemplującym, biernym wyznawcą, który słucha wyłącznie siebie i jakiegoś wewnętrznego głosu, który mamy tendencję, żeby mówić, a to jest głos Ducha Świętego. Także wskazujmy na Chrystusa, który jest, można powiedzieć, życiowy, a nie jakąś bierną, nieruchomą rzeźbą, jakimś wizerunkiem na płótnie, jest zaangażowany w to, co nas spotyka. Tak, żyć w mocy Jezusa to prowadzić święte życie, i zmieniać świat. Taka jest Ewangelia. Podsumowując, cztery takie zastosowania czy punkty. Po pierwsze, drugie słowo, drugie przykazanie nie zabrania tworzenia dzieł sztuki. Tak, zabrania używania obrazów w celach kultowych. Zabrania traktowania obrazu jako pośrednika w kontakcie z Bogiem, jakiegoś substytutu Boga, emanacji jego energii, jego istnienia. Powinniśmy afirmować sztukę sakralną, powinniśmy zachwycać się nią, ale żeby uniknąć niebezpieczeństwa tworzenia tak zwanych świętych obrazów, powiedziałbym, że sztuka sakralna powinna raczej przedstawiać na przykład sceny biblijne i historyczne postacie, niż jakieś odrealnione postacie, nie wiem, z aureolą nad głową, które są sporządzone po to, żeby bić pokłony przed nimi. Dalej, nie ma nic złego w obrazach, nawet w salach nabożeństw. Jak byliście być może w kościole pokoju, są dwa w Polsce, w Jaworze i Świdnicy. To są kościoły luterańskie, które są po prostu przepełnione malowidłami, które są obrazami scen biblijnych. Także wchodzi się do kościoła, zachwyca się nad tym, co się widzi, ale od razu się widzi, że te obrazy nie służą temu, żeby wierni bili przed nimi pokłony. I to jest odzwierciedlenie tego myślenia właśnie, że Bóg ma upodobanie w pięknie. Tak? Sam Bóg opisał świątynię Salomona, sam Bóg przystroił świątynię Salomona, ale chodzi o cel tych obrazów. Na przykład obrazy nie powinny wisieć w centralnym miejscu kaplicy czy kościoła, żeby nie skupiały naszej uwagi i przeszkadzały na przykład w słuchaniu Słowa Bożego. Nie powinny to być obrazy tworzone w celach adoracyjnych. Dalej, trzecia rzecz. Pamiętajmy, że mamy obrazy, ikony stworzone przez Boga. Tymi obrazami, ikonami są ludzie. Ku nim się zwracajmy, a wtedy nawet nie będzie nas ciągnęło do ludzkich ikon. Tak? Jeżeli będziemy kochali bliźniego, to będzie wystarczającą adoracją obrazu i będzie nas zbliżała, i to będzie nas zbliżało do Boga tak, jak żaden obraz z drewna i papieru nie zbliży nas. I na koniec jeszcze cytat z Bogumiła Jarmulaka, naszego pastora w Poznaniu, który na temat obrazów napisał coś takiego. Kult obrazów, czy też kult przy pomocy obrazów jest wielkim nieporozumieniem. Wynika z niezrozumienia Boga i świata i prowadzi do zdeformowania społeczeństwa. W kulcie opartym na obrazach to my jesteśmy manipulatorami i dlatego społeczeństwo oparte na takiej religii cechuje skłonność do wykorzystania drugiej osoby. Kult i religia oparte na słowie i słuchaniu z kolei wzmacnia więzi społeczne i zachęca do wzajemnego usługiwania. Uczy bowiem, że nasze życie zależy od tego, co przychodzi do nas z zewnątrz i od naszej na to odpowiedzi. Raz jeszcze drugie przykazanie. Skoro nikt tutaj pierwszego nie potrafił zacytować z pamięci, to przypomnijmy sobie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na niebie w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że jesteśmy nosicielami Twojego obrazu. Właśnie jako ludzie, jako Twoje stworzenia, jako korony Twojego stworzenia. I daj, Panie, abyśmy właśnie skłaniali się, zwracali się do Twoich ikon, do Twoich obrazów, abyśmy nie szukali Twojej obecności czy emanacji właśnie w obrazach uczynionych ludzką ręką, abyśmy nie nadawali im jakiejś rangi, jakiejś świętości. Panie, prosimy Cię o to, abyś chronił nas od grzechu bałwochwalstwa, abyś chronił nas przed adoracją dzieł ludzkich, czy to obrazów, czy rzeźb, czy czegokolwiek innego, co stanowi jakąś przeszkodę w naszej więzi z Tobą. Raz jeszcze dziękujemy Ci za to przypomnienie, że stajemy się tacy, jak obiekt naszej czci. Dlatego, Panie, chcemy Ciebie czcić, chcemy do Ciebie się upodabniać, chcemy Ciebie malować w naszym życiu poprzez nasze uczynki. Amen. Amen.